patrząc na was, trochę się cieszę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że śmiem przypuszczać, że większość z was, mówię tutaj o młodzieży, urodziła się po 91 roku, tak? A więc nie pamiętacie czasów, kiedy nasi bracia, błogosławiony Michał i Zbigniew, zginęli męczeńską śmiercią. Pewnie tym bardziej nie pamiętacie czasów, kiedy oni do tej męczeńskiej śmierci dojrzewali, kiedy przygotowywali się, jakoś opatrzność Boża przygotowywała ich do tego momentu, kiedy należało dać świadectwo prawdzie, jak powiedział Zbigniew Strzałkowski. Kiedy trzeba było jednoznacznie opowiedzieć się za Chrystusem i Pan Bóg ich do tego uzdolnił. Natomiast przygotowywał ich do tego męczeństwa przez całe ich życie, które było, jak wiecie, bardzo krótkie, bo Michał, kiedy został męczennikiem, miał 31 lat, a Zbigniew zaledwie 33. To byli bardzo młodzi kapłani. Właściwie nie mieli jeszcze 5 lat po przyjęciu święceń, a już dostąpili chwały męczeństwa. Męczeństwo jest darem, który człowiek otrzymuje z łaski Boga miłosiernego, chociaż po ludzku jest to dar, jak zapewne się domyślacie, wyjątkowy i trudny, bardzo trudny do zrozumienia. Powiedziałem, że się cieszę dlatego, że wy jesteście tacy młodzi, ponieważ będę mówił o sprawach, które dla mojego pokolenia, dla kogoś, kto także znał osobiście męczenników, to są rzeczy oczywiste. Tak oczywiste, że właściwie jak ja bym mówił do swojego pokolenia, to by powiedzieli, nie, no to daj spokój, przecież to nie żadna nowość dla nas. Ale rzeczywiście czasy, które wy nie pamiętacie, a więc ten okres, kiedy oni dojrzewali do tego męczeństwa, był dla historii Polski, dla historii świata czasem absolutnie wyjątkowym. I właściwie kiedy teraz z perspektywy czasu patrzę na to, co się wtedy wydarzało, wtedy co się działo, to dopiero teraz przychodzi jakieś uświadomienie, że to były czasy rzeczywiście obdarowane łaską, wielkim, wielkim jakimś darem z nieba. I oni w tej atmosferze wzrastali. No pierwsze to Polska wtedy, jak wiecie, była krajem należącym do bloku wschodniego, była częścią RWPG, czyli takiej unii państw pozostających pod władzą sowiecką, absolutnie dominującą nad tymi państwami. I ustrój w Polsce był ustrojem socjalistycznym, którym władzę sprawowała tak zwana klasa robotnicza pod przewodnictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To była jedyna słuszna opcja polityczna, jedyny słuszny sposób myślenia, jakim wtedy należało w ogóle w takich kategoriach myśleć i postępować. Oczywiście to miało także swoje skutki gospodarcze. Polska była krajem, który po II wojnie światowej co prawda podniósł się z ruin, ale cały czas pozostawał właśnie w systemie gospodarczym socjalistycznym, co powodowało, iż w pewnym momencie w sklepach był tylko na półkach ocet. Naprawdę nie będę o tym opowiadał, bo to takie rzeczy jak banany, jak pomarańcze, to tylko przy świętach czy jakichś innych rzeczach pewnie znacie to także z opowiadań rodziców. Ale to jest taki kontekst bardzo szeroki, mówiący o tym, że czasy, w jakich błogosławiony Michał i Zbigniew wzrastali, to były czasy bardzo, bardzo trudne, wymagające od młodych ludzi, także młodych ludzi, wyrzeczeń, do których w jakiś naturalny sposób człowiek się przyzwyczajał. Więc po prostu pewnych rzeczy nie było. Po prostu było ciężko, było trudno. Więc jeżeli nałożymy na to także trudną sytuację, na przykład w domu rodzinnym Michała, który wzrastał w rodzinie bardzo ubogiej, której tatuś odszedł, kiedy Michał miał 9 lat i w której mama musiała przejąć obowiązki wychowywania jego rodzeństwa, no to zrozumiemy, że właściwie od samego początku ten młody człowiek w waszym wieku często musiał podejmować się działań czy żyć w takim kontekście, który był bardzo, bardzo wymagający. Nie wiem, czy widzieliście film Życia nie można zmarnować, prawda? To jest taki fragment, w którym siostra mówi, że żeby zarobić sobie na zeszyty, się zaczynał rok szkolny, to w wakacje musieli ciężko pracować. Dzieciaki wyjeżdżały, koledzy na jakieś kolonie, na jakieś obozy. Ich nie było na to stać, bo jedyną żywicielką rodziny była mama. Stąd trzeba było także pracować ciężko w polu i to nie w swoim polu, tylko gdzieś wynajmować się do pracy. Więc to jest ten taki kontekst bardzo ogólny, który przygotowuje młodego Michała i młodego Zbigniewa także do przyszłych zadań. Natomiast to wszystko odbywało się też w atmosferze, która teraz trudna jest, właściwie ja ją wspominam z taką ogromną nostalgią. Dlatego, że owszem, było bardzo trudno, ale też pewne sprawy były o wiele prostsze niż dzisiaj. Na przykład dla kogoś, kto był katolikiem, kto żył w kościele rzymskokatolickim, to ta przynależność do tego kościoła wiązała się absolutnie z takim czerpaniem nadziei w tej trudnej sytuacji, jaką Kościół także przynosił. Pamiętajmy, to są czasy pontyfikatu Jana Pawła II. Pontyfikatu, który miał ogromne znaczenie dla Kościoła w Polsce, dla ludzi wierzących w Polsce. To są czasy, kiedy rodzi się ruch Solidarności. Wreszcie, właśnie dzięki Janowi Pawłowi II, to są czasy, kiedy na oczach całego świata polski papież pokazuje polskich bohaterów, także tych wyniesionych na ołtarze. I wśród nich jest oczywiście święty Maksymilian Maria Kolbe, którego kanonizacja, jak wiecie, odbyła się w październiku, 10 października 1982 roku i która miała o tyle ciekawy przebieg, że do końca tak naprawdę ludzie, którzy przyjechali na tę beatyfikację w Rzymie, nie wiedzieli, czy Maksymilian będzie kanonizowany jako wyznawca, czy będzie kanonizowany jako męczennik. Dlatego, że beatyfikowany był jako wyznawca, czyli jako ktoś, kto był po prostu człowiekiem wyjątkowej wiary, wyjątkowej cnoty, ktoś, kto zasłużył na niebo poprzez swoje całe życie. Natomiast ostatecznie Jan Paweł II pokazał go, wynosząc na ołtarze, jako świętego, który jest męczennikiem. To pod względem kanonicznym jest oczywiście przeciekawa historia, dlaczego tak się stało i dlaczego w ogóle Jan Paweł II to zrobił, ale pokazał jednego z bohaterów wyjątkowego, jak na tamte czasy. Kanonizowanego nie dlatego, że wprost poniósł śmierć za wiarę, ale poniósł śmierć dlatego, że oddał swoje życie za jednego człowieka. Stał się patronem nie tylko całych trudnych czasów, w których żyliśmy, ale stał się patronem każdego, kto walczy o godność pojedynczego ludzkiego istnienia. To był jeden z tych bohaterów, o których Jan Paweł II mówił. Zresztą dla Jana Pawła II także sama osoba świętego Maksymiliana miała ogromne, ogromne znaczenie. Się poczyta także, przybliży się troszeczkę profil kapłaństwa nawet Jana Pawła II, kiedy się zobaczy jego także profil umysłowy, intelektualny, który mówił, że najważniejszym słowem w Ewangelii jest właśnie prawda. To jest to, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To wszystko układa się w pewną całość, która tworzy klimat wyjątkowy, w którym właśnie Michał i Zbigniew wstępują do seminarium, decydują się na wstąpienie do zakonu franciszkańskiego. Ja miałem mówić o tym rysie takim niepokalanowskim, tym takim rycerskim. No to pewnie słyszeliście. Michał dostaje się do niższego seminarium duchownego w naszym prowadzonym przez krakowską prowincję franciszkanów w Legnicy. To było takie liceum tylko dla chłopców. Wtedy niższe seminarium duchowne. Teraz ta szkoła jest koedukacyjna. I zaraz na samym początku zostaje przyjęty do rycerstwa niepokalanej, bo już 8 grudnia, uroczystość niepokalanego poczęcia 1975 roku, otrzymuje dyplomik rycerstwa. Już wtedy jest rycerzem. Michał miał taki profil duchowości bardzo maryjny, ponieważ pochodził z Łękawicy, która jest nieopodal naszego sanktuarium w Rychwałdzie. I mamusia także jakoś uczyła go tej pobożności, zresztą jego rodzeństwa maryjnej, więc Michał już do tego seminarium przyjechał z figurką Matki Bożej Niepokalanej. Już przywiózł tę figurkę i ta figurka zawsze stała na jego biurku przy łóżku. Ja później byłem po latach świadkiem, w ubiegłym roku świadkiem bardzo wzruszającej sceny, gdy się działo w Pariakoto, mianowicie z siostrą Michała, Marią i Urszulą weszliśmy do pokoju Michała, błogosławionego Michała w Pariakoto, w którym on mieszkał jako misjonarz, który został tak jak wyszedł z pokoju, tak nic się w tym pokoju nie zmieniło. I ta siostra przyszła i zobaczyła przy łóżku Michała figurkę Matki Bożej Niepokalanej. Ogromnie się wzruszyła, ja też. Wszyscy byliśmy ogromnie wzruszeni, dlatego że to właściwie mówiło wszystko. Ona mówi, on jak wyjeżdżał na misję, to wziął tę figurkę ze sobą stąd. Michał wszędzie miał w pobliżu figurkę Matki Bożej Niepokalanej. Wśród pamiątek, jakie znajdziecie po naszych męczennikach, znajdziecie także gumkę, taką starą gumkę, jaką uczniowie w naszych czasach wycierali, taka szara gumka, na której żyletką Michał wyciął postać Maryi Niepokalanej na kształt cudownego medalika i służyła to jako pieczęć. Pieczęć w seminarium, podpisywał się coś w rodzaju ex librisu, on był bodajże prezesem rycerstwa też przez jakiś okres. Także tu widać ten bardzo wyraźny element maryjny formacji Michała, który nigdy nie ukrywał, że właśnie Maryja pomagała mu także w formacji seminaryjnej, która dla niego nie była łatwym okresem. Michał musiał powtarzać jedną klasę w liceum, później także w seminarium miał trudności, ale cierpliwe to doświadczenie także z dzieciństwa pozwoliło mu przejść przez te trudności i zawsze ten bardzo skromny człowiek miał to poczucie opieki Maryi Niepokalanej zawsze przy sobie, co później znajdujemy w jego pismach, także w jego podaniach o przyjęcie do zakonu, w treściach składanej profesji zakonnej, czy tej pierwszej, czy wieczystej, zawsze tam jest Maryja Niepokalana. U Zbigniewa było troszkę inaczej. On nie miał takiego może wyraźnego rysu pobożności maryjnej, natomiast dla niego absolutnym autorytetem był święty ojciec Maksymilian. Bracia rodzeni Zbigniewa powiedzieli mi, że w momencie, kiedy on zgłosił proboszczowi, że idzie do zakonu franciszkańskiego, a podanie napisał właśnie dlatego, że chce być jak święty Maksymilian i chce służyć Kościołowi tam, gdzie go Pan Bóg pośle, także na misjach, gdziekolwiek, to musicie wiedzieć, że to nie spotkało się z entuzjazmem środowiska księży, w którym wzrastał. Oni myśleli, że Zbyszek, który był lektorem, który ten pójdzie do seminarium diecezjalnego. Tymczasem on mówi, że pójdzie do seminarium zakonnego. I to, tak jak mówię, spotkało się z jakimś oporem, ale on był tak konsekwentny, tak bardzo zapatrzony właśnie w ideę Maksymiliana. Przypominam, to są czasy, kiedy Maksymilian jest bohaterem w Polsce. Tak? To było co prawda jeszcze przed jego kanonizacją, ale Maksymilian był absolutnie jakimś punktem odniesienia dla wielu tych, którzy myśleli o kapłaństwie, myśleli o wyjeździe na misję, i dla Zbigniewa Maksymilian takim punktem odniesienia był. I on powiedział, to mi przyznali jego bracia, że on powiedział, albo pójdę do zakonu franciszkanów i będę jak święty Maksymilian, albo nie pójdę wcale do zakonu, albo w ogóle nie zostanę księdzem. On miał co robić. Skończył szkołę, był świetnie zapowiadającym się inżynierem, miał pracę, ale chciał zostać franciszkaninem, franciszkańskim misjonarzem na wzór świętego Maksymiliana. I to są takie dwie rzeczy, które ja właściwie chciałbym generalnie powiedzieć w kontekście tego, co wy przeżywacie, także w kontekście przyjęcia do rycerstwa, czy rozpoczęcia tej drogi, którą Maksymilian ujął we wszystkich ideach związanych z rycerstwem niepokalanej, czy z postawą każdego człowieka, który chce za pośrednictwem niepokalanej zaprowadzić na świecie, a więc wszystko dla Królestwa Jezusowego na świecie przez niepokalaną, prawda? To było tak naturalne w przypadku jednego, jak i drugiego, że właściwie mówienie o tym jest niepotrzebne, bo wszystko, cała formacja nasza seminaryjna odbywała się właśnie w takim kontekście. To jest, myśmy pływali po prostu w tym klimacie kanonizacji świętego Maksymiliana, tych ideałów, które później inspirowały także postawy bardzo wielu ludzi naszych czasów. Przecież jak Zbigniew i Michał dojrzewali już do przyjęcia święceń, to w 1984 roku oddał swoje życie ksiądz Jerzy Popiełuszko, został zamordowany. Kolejny męczennik naszych czasów, który także ideą solidarności, ideą prawdy powiązany z Janem Pawłem II był jakimś dla nich także punktem odniesienia. No i potem misje. Kolejny punkt, na który trzeba zwrócić uwagę, więc myśmy jako franciszkanie, przyznam wam się, mieli zawsze z Maksymilianem pewien problem. Problem polegał na tym, że w jakimś stopniu staliśmy się niewolnikami pamięci o tym, jaki Maksymilian był. Był niepokalanów, w którym żyło jeszcze bardzo wielu braci, pamiętających, jak Maksymilian był. I właściwie oni byli tak zachwyceni pamięcią o nim, jaki on był, że to w pewnym stopniu zablokowało braci do takiego myślenia, jakie zawsze towarzyszyło Maksymilianowi, a więc myślenia bardzo kreatywnego, takiego nowoczesnego, myślenia, które nie zamyka się w schematach. Oni po jego śmierci, pamiętając jego osobę, jego świętość, chcieli wszystko konserwować. Konserwować. Nie, bo to Maksymilian, tak, tutaj, tu dotykał Maksymilian, tu był Maksymilian, tego nie róbmy. Róbmy wszystko tak jak Maksymilian, tylko że Maksymilian był przed wojną, a już po wojnie trzeba było to wszystko dostosować do nowoczesnych metod. W każdym razie, nie rozwodząc się, nie wchodząc w szczegóły, ten dylemat, jaki zakon miał, polegał na tym, w jaki sposób my mamy naśladować świętego Maksymiliana jako franciszkanie. Jego geniuszu nie da się powtórzyć. Nie da się powtórzyć, bo to był absolutny geniusz. Człowiek wybrany przez Boga i ktoś taki, kto w genialny sposób odkrył Ewangelię i metody, poczuł świat współczesny w taki sposób, że wiedział, jak z tą Ewangelią dotrzeć do najdalszych zakątków świata. To był geniusz. Powtórzenie tego, czy naśladowanie tego w taki sposób dosłowny było niemożliwe. Trzeba było zrobić coś, co w jakiś sposób, nie wiem, przybliży nas do Maksymiliana, on będzie dla nas jakąś taką inspiracją. I co się stało? Ono stało się coś takiego, że kiedy w 1971 roku Maksymilian został beatyfikowany, zakon postanowił jako wotum wdzięczności za jego beatyfikację otworzyć misję. A więc mówią tam, niestety nie jesteśmy tak genialni jak Maksymilian, nie jesteśmy w stanie, zbudować statku kosmicznego, który on chciał, tak jak chciał, czy dorównać jego ideałom, ale możemy zrobić coś, co on absolutnie zrobił, a więc pojechał na misję. Maksymilianowi ciągle było mało, to był niespokojny duch. Chciał wyjechać, pojechał do Japonii, chciał jeszcze wcześniej w Indiach być, jak wiecie. W każdym razie pojechał. I to była taka inspiracja, naśladujmy go przynajmniej w tym, że wyjedziemy na misję. I dla naszego zakonu był to czas takiego ogromnego otwarcia się na wyjazdy misyjne. Prowincje polskie zwłaszcza czuły takie zobowiązanie, żeby podziękować za beatyfikację Maksymiliana. No i w ten sposób prowincja warszawska razem z Niepokalanowem wysłała misjonarzy do Brazylii, a prowincja krakowska do Boliwii. Później stamtąd z Boliwii zdarzyła się okazja, żeby otworzyć misję właśnie w Peru. I tak naprawdę cała historia otwarcia tej misji w Peru jest kolejnym dowodem na to, że ta misja czekała na Zbigniewa i Michała. Ja tak jestem o tym przekonany. Znalezienie kapłana do opieki nad tym obszarem, który właściwie przypomina swoją wielkością polskie Podhale z 73 różnego rodzaju kapliczkami rozsianymi na różnych wysokościach, aż ponad 4000 metrów. Znalezienie tam jakiegoś kapłana, który mógłby tam pracować, było bardzo trudne. Ktoś, kto tam pojechał, to po jakimś czasie wracał. No więc biskup Louis Bambaren, jezuita, który chciał jednak zapewnić opiekę duszpasterską na tamtym terenie swoim ludziom, szukał zakonników, którzy daliby sobie tam radę. I to nie takich, powiedzmy, którzy będą narzekać, że nie ma wody, że nie ma prądu, ale takich, którzy zmierzą się z tymi trudnymi warunkami. No i znalazł. Znalazł w polskiej prowincji franciszkanów właśnie braci w Krakowie i w ten sposób dotarł ten głos Boży do błogosławionego Zbigniewa, błogosławionego Michała i pojechali na misję do Peru, chociaż myśleli, że być może wcześniej dotrą do Boliwii. I tak się rozpoczęła ta przygoda. Ale zobaczcie, do czego wracam. To przygotowanie w trudnych czasach w Polsce Ludowej miało między innymi właśnie takie zadanie, że przygotowało ich do życia później w tych bardzo trudnych warunkach, jakie zastali tam na misji. One były o jeszcze bardziej trudne niż były w Polsce, ale to wszystko, co wcześniej przeżyli, różnego rodzaju braki, wyrzeczenia, przygotowało ich także do tego. Oczywiście można by wiele opowiadać, jak ta misja wyglądała. To nie chodziło tylko o brak wody, brak prądu, ale tu chodziło o epidemię cholery. Tu chodziło o analfabetyzm tamtych ludzi, wśród których pracowali. No i oczywiście ciągły niepokój kraju zagrożonego ideologią komunistyczną, która w Ameryce Południowej miała ogromną siłę i ogromny wpływ. Sendero Luminoso było zbrojnym ramieniem partii, komunistycznej partii Peru, która chciała zrobić w Peru to, co myśmy mieli w Polsce Ludowej. Po prostu zaprowadzić ustrój socjalistyczny, komunistyczny. No więc, kiedy nasi bracia tam przejechali i zaczęli posługiwać wśród ludzi, którzy byli jakby kuszeni bez przerwy tą ideologią komunistyczną, to nie mieli wątpliwości. Tak jak zresztą Jan Paweł II, który jeździł do Ameryki, mówi: Jezus Chrystus z karabinem z kałasznikowym na ręku, jak głoszą teologowie wyzwolenia, to nie jest żadne wyzwolenie. Marksizm, leninizm, komunizm nie przynosi człowiekowi żadnego wyzwolenia. Zniewala człowieka, upokarza go, bo głównym zadaniem było podporządkowanie pojedynczego ludzkiego istnienia walce klas, interesowi klasy robotniczej. Więc Zbigniew, Michał, Jarosław, kiedy tam byli, oni wiedzieli doskonale, czym może się skończyć rewolucja, która tam się szykowała, prawda? Ale nie pojechali tam jako kontrrewolucjoniści, żeby walczyć z komunistyczną partią Peru. Nie. Oni pojechali tam z Ewangelią, by przy pomocy ewangelicznych środków także zaprowadzać to, o czym marzył Maksymilian i o czym oni także w jego ślady chcieli marzyć. A więc prowadzenie zasad Królestwa Bożego tutaj na świecie przez niepokalane. Tak? A więc o nic innego nie chodziło. Misjonarz to jest ktoś, kto głosi Chrystusa. To jest ktoś, kto wyzwala człowieka, prowadząc go do spotkania z jedynym wyzwolicielem, jakim jest Jezus Chrystus. Z jedynym tą osobą, która może człowieka wyzwolić z jakiejkolwiek niewoli, a przede wszystkim z niewoli grzechu. Takie działania oczywiście nie mogło się podobać rewolucjonistom, ponieważ niestety odciągali ludzi od gniewu rewolucyjnego. To są takie pojęcia, takie terminy, które dla mojego pokolenia brzmią przerażająco. Oczywiście my się z tego śmiali, cały ten żargon partyjny, jak się czyta później akta właśnie naszych męczenników i słuchać przesłuchanie, jak oni w Pariakoto. Towarzysz Jorge, który przesłuchuje Zbigniewa i Michała, on posługuje się tym żargonem. Jesteście sługusami imperializmu. To przysłali was CIA tutaj. Głosicie religię, która jest opium dla ludu. Mamicie lud. Gasicie płomień rewolucji w tym ludzie, który powinien się buntować przeciwko ustrojowi i dokonać tutaj rewolucji. Oni po to nie przyjechali. Robili to, do czego wzywa każdego swojego ucznia Jezus Chrystus. Robili to po franciszkańsku. Nie mieli ze sobą nic poza prostymi, ubogimi środkami, jakie ma uczeń Chrystusa apostoł. I tak naprawdę, kochani, jeśli miałbym wam, adeptom, także rycerstwa niepokalanej, coś powiedzieć w tym kontekście, to powiem tak, że właśnie geniusz Maksymiliana I także ten geniusz, który zrozumieli Zbigniew i Michał, polegał na tym, że zdobywanie świata dla Królestwa Niebieskiego, zdobywanie serc ludzkich dla Jezusowego serca przez niepokalaną, nie polega na używaniu nie wiadomo jakich środków. Owszem, Maksymilian był geniuszem i chciał dla tego celu zastosować wszystkie możliwe i najlepsze środki. Ale tak naprawdę to, co zawarł w ideach rycerstwa niepokalanej na sam, to są proste rzeczy. To jest modlitwa. To jest świadectwo mojego życia. To jest takie działanie, które absolutnie utwierdza mnie w przekonaniu, że jedynym Bogiem, jedynym tym, dla którego można oddać życie, czy to jako wyznawca, czy jako męczennik, jest Jezus Chrystus. A Maryja jest tą, która ci w tym pomoże, która uzdolni cię do tego, by być Jezusową.